Triathlon Live Podcast. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Drelich, człowiek, który razem z Markiem Łucykiem sprowadził do Gdyni Ironmana. Człowiek, który wzniósł nasze imprezy na wyższy poziom. Cześć Michał.
Dzień dobry.
Michał, pierwsze pytanie. Co można zrobić, kogo zaprosić po Danieli Ryf i Janie Frodeno do Gdyni?
No, lista jest jeszcze długa, także ja mam jeszcze wiele nazwisk na tej liście.
I wiele marzeń.
Jeśli miałbym odpowiadać ogólnie, nie wskazując, kto będzie w przyszłym roku.
Zawsze możesz wskazać sobie, będzie nam bardzo miło, jak będziemy pierwsi.
Rozmowy trwają, ale mogę powiedzieć o swojej liście marzeń, bo jakby nadal na tej liście marzeń oczywiście znajduje się Alistair Brownlee, postać nietuzinkowa, bo dwukrotny mistrz olimpijski. Nadal na tej liście jest Patrick Lange, dwukrotny zwycięzca Kony. Nadal na tej liście jest Sebastian Kienle. Nadal jest Javier Gomez. Także spokojnie, jeszcze mamy kogo zapraszać. Pojawiają się też nowi zawodnicy, bardzo interesujący.
Jak chociażby mistrz świata na połówce, prawda?
Dokładnie tak. Widzimy, że tworzą się nowe gwiazdy, także raczej nie zabraknie pomysłów na to, kogo zapraszać. Dla mnie szalenie ważne jest to, żeby rzeczywiście ten poziom sportowy trzymał się co najmniej na tym poziomie z tego roku, kiedy udało nam się zaprosić Frodeno. Nie mówię tu tylko o nazwiskach, mówię tutaj generalnie o poziomie sportowym, bo myślę, że trochę to zostało przykryte przez wielkie nazwisko Frodena, ale mieliśmy 19 zawodników poniżej 4 godzin. To jest absolutnie światowy poziom.
Właśnie, bo chciałem Cię zapytać o efekt Frodeno. Jaki on jest? Marketingowy, wiadomo, impreza wzniosła się na wyżyny i praktycznie chociażby to, że 200 zawodników z Niemiec się zapisało po tym, jak się dowiedziało, że Jan Frodeno przyjeżdża do Gdyni. Ale jeszcze jakie były te efekty Frodeno?
Ta współpraca tak naprawdę odbywała się na kilku płaszczyznach. Część z nich była widoczna gołym okiem dla zawodników, no bo obecność takiego zawodnika jest potwierdzeniem przynależności Gdyni do tych czołowych imprez na świecie. I to nie jest stwierdzenie na wyrost, bo my jakby monitorujemy ten proces globalnie. Mówimy w sensie serii Ironmana. Gdynia od wielu, wielu lat zaczyna jest do najlepiej organizowanych eventów w tej serii. Ale to, co dla mnie jest ważne jako byłego sportowca, to, że Gdynia jest postrzegana jako topowy event również przez zawodników pro. O ile 10 lat temu zaproszenie zawodnika pro wiązało się z dwiema rzeczami, z ogromnymi trudnościami w dotarciu do tego zawodnika i przekonaniu go do startu, a później jakby z nieco wyższymi stawkami niż te, które otrzymuje w innych krajach, które uważa za bardziej wiarygodne. Dzisiaj takiego problemu nie mamy. Dzisiaj tak naprawdę, jeśli mogę tak buńczucznie powiedzieć, nie ma zawodnika na świecie, który mógłby sobie pozwolić na nieodpowiedzenie na nasze zaproszenie. Oczywiście nie zawsze jest to odpowiedź pozytywna, ale już nie zdarzają się takie sytuacje, że wysyłamy zaproszenie i trafia ono w nicość. Zawsze jakby jakaś odpowiedź od tych zawodników ląduje do nas.
Czyli Ironman Gdynia to już impreza znana w świecie zawodników pro.
W świecie zawodników pro tak. Ja myślę, że to jest związane z tym, co też zawsze było wyróżnikiem zawodów WROT, które się odbywają w innej serii, że my staramy się stworzyć taką rodzinną atmosferę tych zawodów, jeśli chodzi o zawodników pro. Oni są traktowani nie tylko jako narzędzie do marketingu, ale są traktowani jako nasi goście. Tworzymy dla nich atrakcyjny pakiet pobytowy. Jak przyjeżdżają, to nie tylko zapewniamy im transfer z lotniska, hotel, ale też staramy się im pokazać Trójmiasto. Staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Także jeśli przychodzi do nas Jan Frodeno i mówi, że chciałby pojeździć na rowerze, to o umówionej godzinie stoi pod hotelem samochód, który wywozi go na Kaszubę, a później z nim wraca. Jeśli Melinda Carefree pyta się, gdzie może kupić lekarstwo dla swojej córki, to w momencie, jak się okazuje, że to jest lekarstwo na receptę, to organizujemy spotkanie z lekarzem, tak żeby jak najszybciej załatwić się problem. I zawodnicy takie rzeczy sobie przekazują z ust do ust. Znaczy mówią, że to jest taki organizator, który rozumie, na czym polega życie zawodowego sportowca, a on trochę jest wziąty do rockmana, znaczy oni cały czas są na walizkach, jeżdżą, więc chcą mieć ten elementarny komfort, że jak już przyjeżdżają na dane miejsce, to nie zostają sami ze swoimi problemami, że nikt im nie mówi, tam 5 km dalej jest bezpieczna możliwość pojeżdżania na rowerze, ale tutaj musicie przejechać przez środek miasta pomiędzy samochodami. No.
I później darzą was zaufaniem, czego byłem świadkiem w 2019 roku, jak Jan Frodeno wyciągnął kartę z portfela swoją złotą, dał chłopakowi, który się nim opiekował i poszedł po pizzę i tę pizzę przyniósł, więc nawet nie bał się zostawić karty. Powiedz mi, nie mówimy o nazwiskach, ale to, co mówisz, potwierdza, że w 2020 roku będą mocni topowi zawodnicy w Gdyni.
Robimy wszystko, żeby tak się stało. Ja mam oczywiście swoje priorytety i swoje główne cele. Nie potrafię jeszcze dzisiaj złożyć konkretnej deklaracji, jakie nazwiska zobaczymy w Gdyni, ale rzeczywiście coraz większą część budżetu alokujemy na te cele, bo widzimy, że to przynosi konkretne efekty. No, te efekty to jest właśnie wzrost zainteresowania zawodników spoza Polski. No, w tym roku szacujemy, że aż 40% wszystkich uczestników Ironmana będzie pochodziło spoza Polski.
Także... To zainteresowanie jakby zawodnikami z zagranicy wynika z tego, że polski rynek jest zbyt mały już na taką imprezę, czy nie wiem, czy z czego właśnie?
No, z wielu różnych względów. Znaczy, no, jeśli chodzi o polski rynek, to on nadal rośnie. To nie jest tak, że on się kurczy, czy jest w jakiejś stagnacji. Natomiast faktem jest, że Ironman Gdynia odbywa się od 5 lat. Więc jakby nie mamy tutaj już takiego efektu świeżości. Wierzę, że większość ludzi, którzy w Polsce uprawiają triatlon, już z tą imprezą się zetknęło, a większość, prawie duża część z nich w ogóle już w tej imprezie startowała. W związku z tym no musimy rzeczywiście bardzo się starać, żeby zachęcić do powrotu, żeby zawodnicy startowali drugi, trzeci, a czasami piąty raz w Gdyni. To jest duże wyzwanie na rynku, który jest mocno konkurencyjny. Wprawdzie w tym segmencie premium, w którym my operujemy, ta konkurencyjność jest nieco niższa, ale generalnie jeśli chodzi o ilość imprez triathlonowych w Polsce, to moje zdanie jest takie, że mamy tutaj do czynienia z nadpodażą. To znaczy tych imprez jest zdecydowanie za dużo do ilości uczestników na rynku. I w tym segmencie średnim, jeśli można tak to kolokwialnie ująć, będą się pojawiały problemy. To znaczy organizatorzy coraz częściej będą podlegali takiemu procesowi kanibalizacji.
Znaczy, chyba już te problemy są, bo jeśli popatrzymy na listy startowe zawodników w listopadzie 2019 do listopada 2018, to one są dużo bardziej, znaczy dużo bardziej uboższe, tak? A więc...
Tak, znaczy my tego trendu nie odczuwamy. Analizując, ponieważ my takie analizy prowadzimy, porównując to rok do roku, my jesteśmy na plusie. Znaczy impreza w Warszawie, impreza w Gdyni przyjęła do tej pory więcej rejestracji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Co oczywiście nie jest wyznacznikiem dla całego rynku.
No ja wiem o imprezach, które borykają się z takimi problemami.
Tak, więc... ja też o tym słyszę. To oczywiście niczego nie przesądza na tym etapie, bo trzeba też zwrócić uwagę na to, że zmieniają się preferencje klientów w czasie. O ile kiedyś panowała trochę taka psychoza, że trzeba się szybko rejestrować, bo miejsca znikają, to dzisiaj zawodnicy mają świadomość, że te miejsca na imprezach są.
I trochę rynek się zmienia, prawda? Bo ludzie w tej chwili wolą jeździć na imprezy bliżej domu niż na te, kiedyś były cykle 2-3, jeździło się daleko i to była wyprawa, a dzisiaj chyba szukają imprez, które są blisko domu. Oczywiście wyjątkiem pewnie jest Gdynia, Warszawa, Bydgoszcz i może Malbork na przykład.
To jest oczywiście odpowiedź na to pytanie złożona, bo z jednej strony mamy imprezy, które nazwijmy je w cudzysłowie major events, które są na tyle rozbudowanymi wydarzeniami, że zawodnicy są w stanie pokonać nawet 700 km, żeby dotrzeć na taką imprezę. Ale co do zasady zgadzam się, że mając tak bogaty wypór imprez, będą wybierać te, które są relatywnie bliskie odległości od domu, ale to też nie zawsze, bo też jakby mamy badania Ibrisu, które pokazują, że nadal tą główną determinantą jest atmosfera. Więc słaba impreza blisko domu, a fajna impreza trochę dalej od domu, to nie jest rywalizacja przegrana. Znaczy z góry ten, kto ma bliżej imprezę, nie jest wygrany, jeśli chodzi o ten rynek.
No tak, ale jeśli mamy średni poziom zadowolenia organizacji i tak dalej, a jednak mimo wszystko organizatorzy w Polsce starają się te imprezy robić na dobrym, wysokim poziomie, no to to wybór się wydaje taki naturalny. Pojadę 60, wolę pojechać 60 km niż 300 km.
Zgadza się. Ja myślę, że to, co czeka w tej chwili organizatorów imprez, no to jakby taka trochę konieczność zastanowienia się, w jaki sposób ten rynek mądrze poukładać, w jaki sposób odpowiedzialnie budować portfolio eventów, tak żeby one rzeczywiście służyły temu dobru ogólnemu, a ja uważam, że to dobro ogólne polega na tym, żeby tworzyć warunki do wzrostu ilości uczestników globalnie w danej dyscyplinie.
Tylko Michał, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, ale czy jest w ogóle szansa na to, żeby organizatorzy w Polsce usiedli razem do stołu i zastanowili się nad kalendarzem, żeby właśnie nie było takiego Dokładnie. Bo mamy sytuację taką, że w jednym weekendzie odbywają się w jednym województwie 2-3 imprezy i jakby ten klient musi wybierać między jedną, drugą, trzecią miejscowością. Czy jest w ogóle na to szansa, na taką współpracę?
Ja myślę, że teraz bardziej niż kiedykolwiek, dlatego że no, w tym pierwszym okresie takiej ekspansji triathlonu, kiedy to był taki bardzo early stage market, no wszyscy trochę walczą o przestrzeń dla siebie. Chcą jakby się mocno rozepchnąć na tym rynku i taka skłonność do zawierania sojuszy czy myślenia w kategoriach dobra wspólnego jest ciężka, no bo wszyscy tak naprawdę siebie widzą w roli liderów. Z czasem rzeczywiście dochodzi do segmentacji, pojawiają się liderzy, pojawiają się imprezy różnych kategorii, więc myślę, że rzeczywiście dla triatlonu to jest nadal ogromna szansa, bo w porównaniu chociażby z rynkiem biegowym, który jest dramatycznie rozdrobniony, to mamy 4000 imprez na rynku biegowym i pewnie 3000 organizatorów, no to nie sposób sobie wyobrazić, że tak duża masa jest w stanie coś wspólnie uzgodnić, bo nie ma nikogo, kto miałby więcej niż chociażby 1% udziału w rynku. W triathlonie nadal mamy 3, 4, 5 silnych graczy, którzy mogliby ze sobą usiąść do stołu i wspólnie się nad tym zastanowić. Ja zresztą jestem orędownikiem tego, żeby na wzór innych dyscyplin z czasem ci wiodący organizatorzy stworzyli taką organizację parasolową, która będzie kształtowała ten rynek triathlonowy, coś w rodzaju takiego stowarzyszenia triathlonowego. Myślę, że jest na to przestrzeń i absolutnie, żeby też nie być źle zrozumianym, nie uzurpuję sobie roli do tego, żeby być liderem tego stowarzyszenia. Chętnie oddam tutaj kolegom prym, ale myślę, że taka przestrzeń zorganizowana bardzo pomogłaby wszystkim i ona nie jest zagrożeniem dla zawodników. To jest raczej szansa na to, żeby zawodnicy dostawali jasny feedback z rynku, jakie imprezy przestrzegają określonych standardów organizacyjnych, gdzie warto jechać. Chciałem, żeby taka organizacja po prostu też dbała o pewne kategoryzacje, kwalifikacje jakości imprez. Coś, co byłoby nawigacją dla zawodników, to bo procesu wzrostu imprez triathlonowych raczej nie zatrzymamy. Dzisiaj każdy widzi w tym jakąś szansę dla siebie, również biznesową. No i w tym natłoku imprez też pojawiają się organizatorzy nieodpowiedzialni, tacy, którzy nie są przygotowani do robienia tego wszystkiego i może dobrze by było, żeby zawodnicy też wiedzieli chuj z chłop na tym rynku.
Do kogo jadą? Powiedziałeś, że wasza impreza jest bardzo dobrze zorganizowana i za taką jest odbierana przez zawodników. Powiedz mi, a co jest jeszcze do poprawy? Jest jeszcze coś, co chccielibyście w Ironman Gdynia poprawić? Ironman 70.3 Gdynia poprawić?
Tak dużo, że musielibyśmy poświęcić 2 godziny na tę rozmowę. My jesteśmy już na takim etapie organizacji, że coś uważnie po każdym evencie słuchujemy się w głos uczestników. Znaczy po każdym evencie uczestnicy dostają bardzo szczegółową ankietę, która dla nas jest źródłem informacji o tym, które obszary imprezy wymagają tak zwanego improvementu, czyli zrobienia skoku do przodu, bo to wiemy. Więc jeśli w 2018 roku widzieliśmy, że bardzo nisko w relacji do innych stref została oceniona strefa finishera, to dużo uwagi poświęciliśmy w kolejnym roku, żeby tutaj poprawić jakość obsługi. Nawiązaliśmy współpracę z firmą, która zrobiła dużą strefę recovery, pojawiły się rolery, pojawiła się lepsza ekspozycja żywności w tej strefie, ona była bardziej uporządkowana i to przyniosło efekt, bo widzimy, że w kolejnych ankietach ten problem, jeśli chodzi o niską ocenę zawodników, zniknął. Są oczywiście rzeczy, na które nie mamy wpływu, a które wiemy, że wymagają poprawy. To jest na przykład nawierzchnia dróg. Tutaj bardzo często jakby w ankietach pojawia się taki komunikat, że zawodnicy no, chcieliby jeździć po lepszych drogach. No, na tyle, na ile możemy wpływać na ten proces, to staramy się zachęcać do tego, żeby te nawierzchnie były naprawiane, ale oczywiście no, trudno oczekiwać, że jedna impreza może spowodować remont drogi za kilka czy kilkanaście milionów złotych.
No tak, a z drugiej strony mamy taką sytuację, startowałem w Gdyni, to wiem, że ta droga nie jest, jest dobra, a często zawodnicy przyjeżdżający z zagranicy mówią, że tam drogi były dopiero w opłakanym stanie, no z wyjątkiem może Bahrajnu, gdzie jest asfalt totalny, aczkolwiek jeździ się też na autostradzie kawał pasie wyłączonym z ruchu, ale Michał, Ironman 70.3 Gdynia to piąta impreza, piąty raz w Gdyni pod tym znakiem. Jak mnie pamięć nie myli, mieliście licencję na 5 lat.
Zgadza się.
Co dalej? Jest dalej, jakby prowadzicie już rozmowy, czy już macie?
Już jest zawarta nowa umowa licencyjna, obowiązuje do 2023 roku. Nic pod tym względem się nie zmienia, nadal nasza firma jest wyłącznym licencjobiorcą marki Ironman na Polskę. W tej chwili w portfolio imprez w serii Ironman mamy dwa eventy w Warszawie. Ironman 5150 Warsaw, no, czyli ta seria olimpijska i połówka. Uprzedzę Twoje pytanie. Tak, na pewno w Polsce w ciągu tych najbliższych tego okresu licencyjnego pojawi się pełen dystans.
No tak, to prawda. Takie miałem przygotowane następne pytanie. Czyli prowadzicie już rozmowy, szukacie miejsca? Czy...
Tak, mamy rozmowy otwarte w tej chwili z trzema miastami, które aspirują do bycia gospodarzem. Seria Ironman to się na pewno nie wydarzy w 2020 roku, ale planujemy, żeby ten dystans w Polsce pojawił się w 2021 roku. Mówię to pierwszy raz publicznie, więc jakby możesz się pochwalić, że wiesz to jako pierwszy.
Czyli generalnie, czy to rozmawiacie z dużymi miastami? Bo to jednak chyba musi być odpowiedni partner, prawda? To miasto musi być spore.
Odpowiem tak jak zawsze, dzieciom odpowiadam pomidor.
Okej, okay. Czyli dzisiaj na pewno wiemy, że w 2021 roku Ironman na pełnym dystansie zawita do Polski.
Tak jest.
Na południu czy na północy?
My nigdy nie faworyzujemy żadnej części Polski. Jesteśmy otwarci na południe, na północ i na wschód i zachód.
Czyli generalnie prowadzicie rozmowy na południu, na północy i na zachodzie.
Kto wie.
Dobrze, Michał, powiedz mi...
Nie tacy jak ty próbowali to ode mnie wyciągnąć.
Nie mam narzędzi, które by sprawiły, że mogłem cię do tego zmusić. Poczekamy. Aczkolwiek wiadomość, że w 2021 roku Ironman zawita do Polski jest bardzo dobrą wiadomością. Powiedz mi, zielony triatlon, tak? Tak, rok 2020, czyli ekotriatlon. Powiedz mi, dlaczego?
Dlaczego? Odpowiedź jest dosyć prosta. Wydaje mi się, że wiemy, kim są nasi klienci. Zawodnicy startujący w Ironmanie to jest... Mam nadzieję, że się o to nie obrażam, ale ja traktuję ich jako trochę taką elitę intelektualną, bo wiemy, że aż 86% naszych uczestników ma wyższe wykształcenie, więc ich wrażliwość na pewne tematy społeczne jest dużo wyższa niż w jakiejkolwiek innej grupie społecznej. W związku z tym no, mamy świadomość, że temat ekologii jest problemem nie jednego eventu czy jednego kraju, ale jest problemem globalnym, o którym się bardzo dużo mówi. I trudno, żebyśmy byli na to głusi. Widzimy, że duże światowe imprezy, takie jak maraton paryski, maraton londyński, nowojorski, coraz częściej w komunikacji wskazują na swoje starania do tego, żeby być imprezami zeroemisyjnymi. My chcemy, żeby to, co robimy, szczególnie w obszarze Ironmana, nadążało za trendami światowymi, a czasami wręcz je wyznaczało. Więc zdecydowaliśmy się na taki ruch, mając świadomość, że to jest coś, z czym i tak będziemy musieli się zmierzyć. Wcześniej czy później nasi uczestnicy zapytają nas o to, co robicie dla środowiska albo dlaczego używacie do organizacji takich produktów czy takich urządzeń, które no, rażąco zanieczyszczają środowisko. Więc na tyle, na ile jest to możliwe, będziemy starali się redukować zanieczyszczenie środowiska, a tam, gdzie to jest niemożliwe, powiem tak nieładnie, okupimy się, czyli wyrównamy to przez zakup CO2 na giełdzie. Dzisiaj mamy takie czasy, że już nie tylko wielkie korporacje, ale nawet zwykły Kowalski może wpływać na środowisko.
Zainteresowały mnie te kapsułki. No, w tym roku testowo w jednej strefie, na jednym bufecie, o tak. Dlaczego się nie zdecydowaliście już na wszystkie strefy dla zawodników? Tym bardziej, że jakby inne zawody już to przerobiły, chociażby właśnie wspomniane maratony.
No tak, tylko żeby oddać jakby prawdzie, no to w Londynie też nie zdecydowano się na wszystkie punkty, tylko na jeden. Nadal jest to pewne nowum, nadal jest to trochę testowanie tego produktu, tego rozwiązania. Stawiamy na ewolucję, jak sama nazwa naszej firmy wskazuje, nie na rewolucję, co często nam się przypisuje. Chcemy się upewnić, że zarówno od strony funkcjonalnej, jak i każdej innej, to rozwiązanie się sprawdzi. Więc robimy to pilotażowo na jednym punkcie, dbając o komfort uczestników na imprezie. Ironman jest imprezą wymagającą fizycznie, więc też nie chcielibyśmy zawodników narazić na to, że coś nie zadziała.
Że tej wody będzie za mało.
Wody będzie za mało, że będą odczuwali deficyt albo będą mieli jakiś dyskomfort z tym związany. Najpierw chcielibyśmy przetestować to rozwiązanie, pokazać je. Jeśli zawodnicy uznają, że to jest właściwy kierunek działania, to wówczas rozważymy rozszerzenie tego na inne punkty.
Czym się różni w waszym patrzeniu na imprezy triatlonowe Ironman 70.3 Gdynia od 51.50 Warszawa? Oprócz tego, że to jest dystans połówka, to olimpijski, ale startując w obu imprezach mam wrażenie, że w takim waszym patrzeniu na nie jest pewna różnica. Jedną z których ja dostrzegam to, że w Gdyni są top zawodnicy, a w Warszawie chyba mocniej stawiacie na polskich zawodników.
To jest trochę niesprawiedliwe, dlatego że może my po prostu nie potrafimy do końca pokazać, jak dobrze zawodnicy startują w Warszawie, ale tylko w tym roku chciałem zwrócić uwagę, że na liście startowej mieliśmy Jamesa Kanamy, zawodnika z elitarnej grupy SAP 8, czyli zawodników, którzy mają rekord życiowy w Ironmanie poniżej 8 godzin.
Tak. Ale to tylko pokazujesz jedną rzecz, że jednak triatlon w Polsce na dystansie połówki i całego jest bardziej popularny i znany niż na olimpijskim. Prodena nie trzeba nikomu przedstawić.
Ale lećmy dalej. Był Rudy Wild, olimpijczyk z dystansu olimpijskiego. Był Daniel Sapunow, który trzykrotnie uczestniczył w trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich. Także no, nie pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że Warszawa jest traktowana przez nas po macoszemu, albo że jest to ubogi.
Ja nic takiego nie powiedziałem.
Drewny Gdyni. Oczywiście pewne różnice wynikają zarówno z lokalizacji. No, Gdynia jest miejscem wyjątkowym. Jakby temu się nie da zaprzeczyć, że w dużej mierze atmosferę tej imprezy tworzy miejsce i ludzie. Ja to zawsze podkreślam.
Chyba bliskość morza, prawda?
Bliskość morza, meta na plaży, ulica Świętojańska. Ja też zawsze powtarzam, jako osoba, która od 3 lat mieszka w Gdyni i coraz bardziej czuję się
gdynianinem,
że jednak jakoś ci ludzie w Gdyni mają sobie więcej słońca. To znaczy, no ich zachowania, ich reakcje na te imprezy są inne. Warszawa jest oczywiście specyficzna, bo w Warszawie odbywa się setki imprez, po kilkadziesiąt imprez w każdy weekend. To jest ogromna aglomeracja. Więc i atmosfera tego wydarzenia jest inna, ale patrząc na to z punktu widzenia rozmachu czy miejsc, które wybieramy, no to trudno powiedzieć, że Warszawa jest gdzieś na marginesie tego miasta, no bo no, trzeba zaznaczyć, że jest to jedyna impreza, która zamyka całą szerokość Wisłostrady. No, wyjechać na 5 pasów drogi no, robi piorunujące wrażenie. Na mnie co roku, jak wyjeżdżam i mówię, o, to jest pusta droga, która tutaj jeżdżą tysiące aut dziennie. Bieganie po bulwarach, po moście świętokrzyskim, to są realne wyzwania i myślę, że to jest coś, co powoduje, że ten event jest atrakcyjny. Nawet coś, co zawodnicy mogliby postrzegać jako dolegliwość, czyli ta jazda autobusem rano na strefę zmian T1, to mam wrażenie, że już w tych autobusach wytworzył się specyficzny klimat i ludzie też na to czekają, bo tam się często dzieją bardzo wesołe rzeczy w tych autobusach.
Jest miło i przyjemnie, to nigdy prawda. Można się pośmiać, porozmawiać i faktycznie...
Tak, ja słyszałem, że jest to wyjątkowy moment takiego spotkania tej społeczności triatlonowej, gdzie oni mają tu 40 minut wspólnej jazdy na miejsce startu zawodów. Więc my w Warszawie konsekwentnie inwestujemy. To jest inny event. On może nie ma dzisiaj takiego aż rozmachu jak Magdynia, ale no też trudno sobie wyobrazić, żeby wszystkie imprezy miały aż taki rozmach. No to jest po prostu, Gdynia jest gigantycznym eventem dzisiaj. Jak sobie porównaliśmy chociażby całą infrastrukturę namiotową od pierwszej edycji, która się odbyła w Gdyni 7 lat temu do dzisiaj, to na pierwszej edycji ilość hal namiotowych, które mieliśmy, to było 1000 metrów kwadratowych. Dzisiaj to jest prawie 13 tysięcy metrów kwadratowych hal namiotowych, które stawiamy. Więc można sobie wyobrazić, jak bardzo ten event w ciągu 7 lat urósł.
Myślisz już o tym, o 10 edycji Ironmana w Gdyni? No bo powiedziałeś 7, niedługo 3 lata, to wbrew pozorom nie mało, a jakby chciałoby się, żeby ta 10 była z takim przytupem.
Myślimy i mamy na to pewien plan, którego teraz jeszcze nie ujawnię, ale
Mistrzostwa Świata?
Mamy na to pewien plan, którego teraz nie ujawnię, ale tak, mamy ambitne plany. Chcemy, żeby... Nadal uważamy, że Gdynia jest imprezą rozwojową. To znaczy dostrzegamy ten trend przede wszystkim, jeśli chodzi o site eventy, dlatego w zeszłym roku podjęliśmy decyzję, żeby zwiększyć limit uczestników na spincie z 1000 do 1500. Bo zwykle zapisy kończyły się w okresach marca, kwietnia i później odbieraliśmy setki maili z różnymi bardzo dramatycznymi historiami, dlaczego powinniśmy pozwolić komuś wystartować w tej imprezie.
Więc dylemat, komu odmówić, a komu nie.
No my traktujemy wszystkich równo, więc niestety wszystkim odmawialiśmy, a mam nadzieję, że to zwiększenie limitu spowoduje, że nie będziemy musieli odmawiać, że każdy, kto się zdecyduje, nawet jeśli to będzie maj czy czerwiec, to będzie jeszcze mógł liczyć na to miejsce. Warto monitorować te zapisy. No, póki co jesteśmy na 1/3 długości, czyli zbliżamy się do 500 opłacanych osób na splincie.
Jeśli jesteśmy przy dużych imprezach i Mistrzostwach Świata, to na chwilę przejdziemy do biegania. Tam już jest lista startowa zamknięta, bo dołożyliście 5000 pakietów startowych. Jak to w tej chwili wygląda, bo nie miałem
jeszcze
okazji
nie
sprawdzić.
Jest 24100 osób.
Czyli 900 zostało.
900 pakietów. Myślę, że teraz będzie duże przyspieszenie.
Święta, prezent, dobry prezent na święta.
Ruszamy właśnie z akcją voucherów świątecznych, także myślę, że też wiele osób, jeśli szuka pomysłu na to, jak sprawić komuś prezent, a czuję, że kupowanie kolejnych skarpet to może już...
No dzisiaj skarpety są bardzo modne, a więc kolorowe.
Absolutnie. Ja na przykład, jeśli ktoś z mojej rodziny mnie słyszy, nadal bardzo chętnie skarpety przyjmę, ale jeśli już ktoś inny ma poczucie, że tych skarpet kupił za dużo w swoim życiu, to myślę, że to jest też fajny pomysł, żeby dać taki prezent. Oczywiście upewnijmy się, żeby to nie było takie ze zwierzątkiem, tak? Że najpierw dajemy mu prezent, a później okazuje, że ktoś jest uczulony na przykład na kota, to upewnijmy się, że ta osoba na przykład jest w stanie przebiec ten temat, bo ma takie aspiracje, bo to też często może być prezentem.
To nie jest najlepszy prezent dla debiutantów.
Nadal się da przygotować. My za chwilę na początku roku ruszamy z dużym programem przygotowań do półmaratonu. Robimy to wspólnie z naszym partnerem technicznym.
Michał, spadasz mi z nieba. Czyli jest szansa, że to konie Gapka i Krzyśka ruszę w styczniu z porządnym treningiem.
Jest trening, będą zajęcia w 5 miastach w Polsce.
Słyszysz, Krzychu, słyszysz Gapek?
O, widzimy Was. Także pozdrawiamy chłopaków. Z Krzyśkiem, jeśli mogę taką prywatę tutaj poczynić, to widziałem się w zeszłym tygodniu. Możesz być spokojny. Też nieco brzucha tam się pojawiło.
Dzięki.
No wiadomo, że Gapek to tam jakby twarda sztuka, ale on z tego co widzę, to potrzebuje pacemakerów, żeby dobrze biegać, także bez pacemakerów nie wiadomo, czy...
Jest nadzieja, że słaba głowa Gapka będzie tak naszą przewagą. Powiedz mi, 25 tysięcy ludzi w Gdyni na Mistrzostwach Świata, to bardzo duża impreza.
Ogromna, największa w historii.
No właśnie, nie czujecie tremy w związku z tym?
No już stary na tremę. Czujemy pewną presję związaną z tą imprezą, ale też to, co czujemy, to czujemy ogromne wsparcie miasta, które ściśle z nami współpracuje, które okazuje dużą otwartość na nasze pomysły. który jest świadomy tego, że 25 tysięcy ludzi to nie będzie start, który będzie trwał 3 minuty. To będzie aż 14 stref startowych i godzina 10 starty będą trwały biegu masowego. Do tego dochodzą oczywiście dwa biegi elity. Więc jakby miasto miało świadomość, że jeśli policzy się samą liczbę uczestników i chociaż jedną osobę towarzyszącą, która z nimi przyjedzie, mówię tu o takim wyniku uśrednionym, no to no tak czy inaczej miasto stanie, ale miasto stanie w sposób pozytywny, znaczy po prostu będziemy świadkami wydarzenia na niespotykaną skalę w Polsce, gdzie będzie bardzo dużo biegaczy, ale też ogrom kibiców wzdłuż tras.
No i będzie trzeba Gdynian przygotować do tego, ale to w tym macie już doświadczenie.
Przygotowujemy systematycznie od 4 lat, no ten bieg masowy, on się odbywa, przecież to już jest 4. edycja biegu masowego. No ranga zawodu wzrosła niewspółmiernie, no bo mamy Mistrzostwa Świata i to się też przełożyło na frekwencję, ale myślę, że Gdynia jak mało które miasto jest przygotowane do tego, żeby gościć duże wydarzenie. Chciałoby się więcej miejsc hotelowych, bo mamy już szczyt hotelowy na całe Trójmiasto, 99% wypełnienia i coraz więcej komentarzy, że
nie ma miejsc.
Nie ma miejsc w hotelach, tak, to są ogromne koszty, ale na tyle, na ile możemy, to pomagamy.
Michał, powiedzieliśmy sobie, powiedz mi dokładnie, w którym roku będzie triatlon w Gdyni po raz 10?
O, to trzeba by policzyć, bo my jesteśmy od 2013 roku, czas szybko leci. Więc
23?
23, tak mi się wydaje, że to będzie 23.
Okay.
Nie jestem pewny, bo ilość organizowanych przez nas eventów systematycznie rośnie, więc czasami jak ktoś mi zadaje takie pytanie, kiedy było pierwszy, bardziej pamiętam konkretne sytuacje z tych eventów niż
same
daty.
To ja sobie dokładnie sprawdzę, bo ta data jest bardzo istotna, choć nie wszystko powiedziałeś. Michał, rozmawialiśmy o tym, przez chwilę mówiłeś o tym, że polski rynek triathlonowy ciągle się rozwija. Czy twoim zdaniem ten pik mamy już za sobą? Bo był taki skok, duży skok. Później był lekki znowu spadek, a dzisiaj jak ta sytuacja wygląda?
Takiego spadku nigdy konkretnego nie było, ponieważ ten rynek rośnie, tylko on dzisiaj rośnie w tempie kilkuprocentowym. Nie tak jak kiedyś geometrycznie, że co
roku był procentowy, tak.
Po 100%, on nadal rośnie. To nadal jest rynek początkowy. Znaczy, dzisiaj szacujemy, że liczba triatlonistów w Polsce oscyluje w granicach 25 tysięcy. Natomiast porównując to z rynkami wysoko rozwiniętymi, takie jak rynek niemiecki, no to potencjał rynku szacujemy na poziomie 100 tysięcy. Nadal będzie to bardzo elitarne, no bo w zestawieniu już z potencjalnie gigantycznym rynkiem biegowym, gdzie bieganie, zainteresowanie bieganiem deklaruje 6 milionów Polaków, to te 100 tysięcy wydaje się bardzo niewielką liczbą. Ale też wiemy, że to zawsze będzie atrakcyjna grupa z punktu widzenia marketingowego, bo to są trendseterzy, to są ludzie wykształceni, ludzie dobrze sytuowani, bo triatlon jest sportem premium. Jest to sport, który leży na półce z golfem. Sam wiesz, ile czasu i ile pieniędzy trzeba na tą pasję wydać, więc no, myślę, że będzie się rozwijał. Czy będzie się rozwijał skokowo, czy nie? No, pewnie potrzebuje takich impulsów rozwojowych. Myślę, że jednym z takich impulsów rozwojowych dla dyscypliny będzie pojawienie się pełnego dystansu Ironmana w Polsce, który gdzieś tam znowu podbije bębenek uwagi na tą dyscyplinę. I też na pewno bardzo rynkowi pomogło taki zrównoważony rozwój tego rynku. No myślę, że już ten pierwszy boom, falę entuzjazmu mamy za sobą, zarówno jeśli chodzi o uczestników i organizatorów. Teraz jest taki czas na to, żeby wspólnie się zastanowić, jak to systematycznie budować, żeby za te 5-7 lat osiągnąć takie pełne nasycenie, czyli 100 tysięcy
osób. Do tego jest nam potrzebna wzajemna współpraca, więc namawiamy do tej współpracy. Czemu zresztą Triathlon Life jako portal także chce służyć. Michał, zostaliście przy licencjach, chociaż duże zamieszanie wokół licencji, dużo takiej, bym powiedział, negatywnych emocji. Jednak wy jesteście, inna impreza duża jakby nie weszła w ogóle w licencję. Powiedz mi, skąd ta konsekwencja, mimo tych takich negatywnych emocji?
Ja rozumiem, jakie emocje budzą licencje i sam skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem wolny od jakichś wątpliwości. Natomiast nawet jeśli wykonanie nie jest najlepsze, nie jest doskonałe, to nie znaczy, że sama idea jest zła. I wiele razy to podkreślałem, że trochę na nas jako organizatorach, ale też na zawodnikach, na całej społeczności spoczywa to, żeby patrzeć wyżej niż na czubek własnego nosa. Znaczy to, co się dzieje w obszarze sportu masowego, jeśli chodzi o triatlon, powinno w jakiejś mierze przekładać się na sport wyczynowy, również na sport olimpijski, który no, zawsze w aspekcie medialnym, w aspekcie finansowym będzie trochę zostawał w tyle. Triathlon rozwinął się mimo wszystko w seriach, rozwinął się w serii komercyjnej Ironman. Ten olimpijski no, też ma oczywiście swoją serię, ma WTS-y, no, ale w Polsce jest daleko, daleko z tyłu. Uważaliśmy, że i nadal uważamy, że wprowadzenie takich licencji może i powinno przyczynić się do rozwoju współzawodnictwa tego wyczynowego. Chcielibyśmy, żeby ci młodzi zawodnicy, którzy zechcą wchodzić do tej dyscypliny, mieli jakieś elementarne poczucie komfortu, że jest sens ją uprawiać. No bo dzisiaj na tle tego, co może zaoferować byle jaki, i to nie w negatywnym, tylko w sensie mały klub piłkarski, a nazwijmy to w cudzysłowie duży klub triathlonowy, jest przepaść, tak? Znaczy,
te licencje mają te szansę wyrównać, znaczy zmniejszyć.
Tak, one powinny zmniejszać i też no, prawda jest taka, że z punktu widzenia całej naszej społeczności posiadanie dobrych zawodników, posiadanie gwiazd dyscypliny no, buduje też tą dyscyplinę, buduje jej zainteresowanie wokół tej dyscypliny. Ja bardzo ubolewam na tym, że my nie mamy tak naprawdę wielu dobrych zawodników, a już mówienie o wybitnych czy bardzo dobrych to właściwie nie wchodzi w grę. No, jakby, no, przy całym szacunku dla pracy, którą wkładają zawodnicy trenujący sport olimpijski, to my nie mamy gwiazd w tej dyscyplinie, a wiemy, jak ważne jest to dla dyscyplin niszowych. No, największym case'em w historii Polski to jest Adam Małysz, który jakby no, skądinąd sport bardzo niszowy, skoki narciarskie uprawiane w zaledwie kilku krajach, wywindował w Polsce do sportu narodowego.
No tak, ale to jest zaangażowanie, wieloletnie zaangażowanie jednej dużej firmy, która postanowiła kłaść pieniądze na te skoki dla dzieci, prawda?
Jasne, no też konsekwencji w działaniu, której mam wrażenie, że brakuje po obydwu stronach. Znaczy z jednej strony tej konsekwencji brakuje Polskiemu Związkowi Triathlonowemu. Przyczyny są bardzo złożone. Ja bym tutaj nie bił wyłącznie w jedną stronę, czyli w zarząd związku. Dobrze by było, gdyby środowisko trenerów, które miałem okazję poznać przy okazji różnych programów stypendialnych, trochę się uderzyło w pierś, bo to jest dramat, jak wygląda organizacja tego środowiska, jaka jest postawa tych trenerów, mówię to z pełną odpowiedzialnością, że dobrze by było, żeby w tej krytyce, która często spada na związek triathlonowy, dostrzec też drugą stronę tego procesu, czyli beneficjentów pieniędzy, które idą do związku, że tak naprawdę oni nie potrafią tych pieniędzy przyjmować, a jak już się przyjmują, to nie potrafią ich mądrze wydawać. Więc to jest jedna strona problemu, ale myślę, że też no, do odrobienia jest lekcja po stronie organizatorów. Znaczy, w aspekcie tego twojego pytania, czy jest możliwe, żeby usiąść przy stole, no to też był trochę taki test, tak? Znaczy, organizatorzy usiedli przy stole i było powiedziane, zróbmy coś dla tej dyscypliny, co będzie niosło ze sobą określone wartości, z czego będziemy mogli się poszerzyć, nawet gdzieś tam żartobliwie mówiliśmy, to jak będzie ta igrzyska w Paryżu, to żebyśmy tam już pojechali, żebyśmy powiedzieli, tego gościa jeszcze nie było, ale jest, bo gdzieś jakby włożyliśmy tą małą cegiełkę do tego wszystkiego i tej solidarności zabrakło. Dzisiaj ktoś może powiedzieć po czasie, że te pieniądze nie zostały tak zagospodarowane, jak miały być zagospodarowane, że można było wydać je lepiej. Jeszcze raz, z pewną krytyką jestem w stanie się zgodzić, nawet ją podzielam. Natomiast jeśli wykonanie jest złe, to nie znaczy, że sama idea jest zła. Trzeba się tym pochylić.
No tak, tylko tam, gdzie są pieniądze, to musi być pełna transparentność i to jest bardzo delikatny temat, prawda?
Wielokrotnie sam jako może nie strona tego procesu, ale jako uczestnik tego procesu, no bo przecież my sami jakby stajemy się trochę stroną tego wszystkiego, rekomendując czy wymagając od uczestników płacenia licencji. Wskazywałem na ten problem związkowi, że ta transparentność musi być duża, szczególnie w aspekcie wydatkowania tych pieniędzy. No nie może być jakby wątpliwości, że one zostały wydane zgodnie z ich przeznaczeniem i zostały wydane w sposób gospodarny. Jeszcze raz, ja mogę jakby wiele rzeczy, nie wchodząc w szczegóły, lwią część tej krytyki podzielić. To nie jest tak, że jakby jestem ślepo zakochany w zarządzie PZ3 i nie widzę błędów, które popełniają. Kto mnie zna, to wie, że ja zawsze jakby pozostaję dosyć krytyczny, ale staram się być w tej inwestycji konstruktywny. To znaczy też jakby spojrzeć na to, w jakim otoczeniu przychodzi im funkcjonować i śmiem twierdzić, że nawet najlepszy menadżer dzisiaj w tej stajni Augiasza mógłby mieć problem, żeby sobie poradzić. Że to jest problem, że jeśli prezes związku, który jest skądinąd człowiekiem sukcesu, odniósł ogromny sukces w biznesie, świetnie sobie radzi na rynku, zderza się ze środowiskiem triatlonowym i tam po prostu poległ. Poległ, bo nie znalazł nikogo, kto chciałby wysłuchać tego, co ma do powiedzenia, tylko spotkał się ze środowiskiem, które jest po prostu mega skupione na swojej roszczeniowej postawie. I sam obserwuję, jak bardzo negatywnie wpływa to na decyzje, na procesy zachodzące wokół triatlonu wyczynowego. Więc problem jest mega złożony. Ja uważam, że te licencje, co do zasady, one mają rację bytu i powinny być realizowane przez wszystkich organizatorów. Tak jak są realizowane w większości krajów europejskich, bo to nie jest wymysł Polski, że trzeba płacić licencję, tylko jak się startuje w zawodach olimpijskich, czy Ironmana w Niemczech, czy Szwajcarii, czy w Hiszpanii, to normą jest to, że trzeba posiadać licencję związku krajowego albo związku, który działa na terenie kraju, w którym odbyła się impreza. Nie wiem, czy licencje się utrzymają. Tak? Ja jakby warunkuję utrzymanie licencji w naszych imprezach od tego, kim będą następcy aktualnego zarządu. Kto przyjdzie na miejsce Pawła Jarskiego. Jeśli to będzie rozdanie spośród tak zwanym własnym sosie. Jeśli panowie myślą, że będą dostawali wsparcie na to, żeby te pieniądze marnować na wycieczki, w cudzysłowie wycieczki, to no, takie poparcie zostanie przez nas wycofane. Jeśli będziemy widzieli, że do związku weszła grupa fajnych, młodych, przebojowych menadżerów, którzy chcą coś zrobić, to będę działał dokładnie odwrotnie, czyli będę zachęcał innych organizatorów do tego, żeby wrócili do systemu licencyjnego i żeby spali ten proces, no bo te pieniądze naprawdę robią różnicę. Chociażby w pozyskiwaniu środków publicznych, gdzie trzeba mieć wkład własny, związek nie miałby wkładu własnego, więc mając wkład własny może aspirować o dodatkowe pieniądze z ministerstwa.
Michał, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, a było to gdzieś w sierpniu 2019 roku, było ciebie kilka kilogramów więcej.
No, przecież rozmawiamy częściej.
Znaczy, okej, kiedy widzieliśmy się i mieliśmy dłuższą okazję porozmawiać, było ciebie kilka kilogramów więcej. Dzisiaj Michał Drelich pojawia się na imprezach sportowych, biega w okolicy 40 minut, jest go mniej. Co się zmieniło?
Jestem zdrowy, od tego zacznijmy. No myślę, że doskonale wpisuje się w ten stereotyp, że triatlon to jest sport mężczyzn z kryzysem wieku średniego. Mam poczucie, że chyba sam wchodzę w ten wiek średni, ale poważnie ja myślę, że to tak jak, że to jest taka historia jak jedna z wielu. To znaczy w pewnym momencie człowiek dochodzi do ściany i ma takie poczucie, że no to nie tak. Jakby źle się czujesz sam ze sobą, nie akceptujesz siebie, masz poczucie, że gdzieś wartości, które starasz się promować, są zupełnie sprzeczne z tym, co sam na zewnątrz pokazujesz.
Czyli Michał Drelich, organizator Ironman 70.3 z brzuszkiem na
mecie. Ale działasz PZPN, nie... tak. No nie wygląda to dobrze. Myślę, że i ty, i każdy, kto wpadł w tryby takiej ustawicznej pracy, wie, jak łatwo jest się zaniedbać. To po prostu przychodzi mega łatwo i mega szybko. To znaczy mamy obciążoną głowę, mamy kupę spraw na głowie i w tym momencie zaczyna się taka równia pochyła. I później jest ciężko wrócić na te właściwe tory. U mnie tak się rzeczywiście potoczyło, że gdzieś rzeczywiście trochę zaryzykowałem, bardzo szybko schudłem, bardzo szybko intensywnie zacząłem trenować i w te 4 miesiące wzniosłem się na poziom może nie genialny, bo daleki od moich możliwości, ale ale przyzwoity, jeśli...
Ale 40 minut na dychę już robi wrażenie.
No jakby mam nadzieję iść za ciosem, w przyszłym roku plany są ambitne.
Właśnie. Następne pytanie było związane, jakie masz plany startowe i jakie plany na przyszły rok, a więc jak już zacząłeś o tym mówić, to kontynuuj.
Najważniejszy plan to Ironman Kalmar, czyli debiut na pełnym dystansie Ironmana. Po drodze mam nadzieję wziąć udział w paru innych imprezach triathlonowych w Polsce. Nie tych, które ja organizuję, bo niestety takiej możliwości nie mam, ale tak jak wspomniałeś, w Polsce jest wiele dobrze organizowanych imprez, również przez naszych konkurentów, z którymi mamy dobre relacje i w tym roku miałem okazję startować w kilku imprezach Labo Sport w ramach Garmin Iron Series. Bardzo dobrze to wspominam.
Wpuścili cię.
Wpuścili mnie, jakby wbrew temu, co się mówi, organizatorzy ze sobą rozmawiają, także rzeczywiście dosyć często rozmawiam i z Adamem Greczyło, który robi serię triathlonową, i z Marcinem Florkiem, z Filipem Szołowskim, z organizatorami imprez na południu Polski. To jest dla mnie naturalny proces, no bo tam, gdzie musimy konkurować, konkurujemy, ale tak poza tym, no przecież wszyscy jesteśmy ludźmi i wymieniamy się swoimi doświadczeniami, emocjami, spostrzeżeniami na temat rynku, konsultujemy się, żeby być pewnym, że oceny, które gdzieś tam formujemy, są ocenami w miarę obiektywnymi, jeśli można tak powiedzieć.
To powiedz mi jeszcze, jak często trenujesz w tej chwili?
W tej chwili trenuję 7 razy w tygodniu, czyli codziennie.
Wow.
Staram się być aktywnym. No i jestem świeżo po rozstrenowaniu, więc to jest pierwszy tydzień. Trenażer stoi w domu, rower wpięty cały czas, więc jeśli nie mam możliwości pobiegać, bo jestem z dziećmi, to jak je położę, jeszcze siadam na trenażer, włączam sobie Netflixa czy HBO Go i w ten sposób zapełniam sobie wieczór. Najczęściej staram się biegać rano, czyli wedle zasady, jeśli nie masz czasu na coś, to wstawaj godzinę wcześniej, i tak jest w moim przypadku.
Michał, przed nami święta Bożego Narodzenia, czego i nowy 2020 rok. Czego sobie życzyłbyś i czego byś życzył słuchaczom triathlonlife.pl?
Triathlonistom to przede wszystkim życzył udanego sezonu i uśmiechu, bo myślę, że to, co dla mnie jest szczególną wartością tej dyscypliny, z czym się zderzam na każdej imprezie, to, że ja nie znam sportu, w którym ludzie byliby tak pozytywni. I chciałbym, żeby ta pozytywna energia w triathlonie pozostała nawet wtedy, kiedy będzie nas więcej. Kiedy już wszyscy nie będziemy się znali, nie każdy będzie mógł podejść do każdego i powiedzieć: cześć, co u ciebie słychać. Tego bym życzył i sobie, i środowisku triathlonowemu. A jeśli chodzi o imprezy, no to no, życzyłbym sobie, żeby te kolejne imprezy były lepsze niż poprzednie. I mam nadzieję, że tak też zostaną odebrane przez zawodników.
Tego tobie i wszystkim triathlonistom życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki.